zadania. I jest tutaj pytanie, że skoro dowiadujemy się, że na przykład Narodowy Instytut Audiowizualny do końca roku nie ma na co wydać 200 tysięcy złotych i tak dalej, czy nie można by było z takim programem aplikować się gdzieś i wychodzić, żeby na tego typu działania, na które my w bieżącej działalności archiwów nie mamy środków, mówię o naszych, bo nie wiem jak tam biblioteki i muzea, nie chcę mówić, tylko swoim własnym, czy nie można by było właśnie poprzez tego potraktować to jako poważny projekt badawczy i podjąć systematyczną pracę w tym zakresie. Bo na razie to się posiłkujemy, zgłosi się do nas jakaś fundacja, wspólnie robimy zapisy, jakby Fundacja Kossy, Jana Kossakowskiego i później zawieszamy na stronach archiwalnych prawda, te relacje i tak dalej, i tak dalej. Ale to są wszystko trochę takie działania partyzanckie. I jest moje pytanie, czy przejdziemy od tych działań partyzanckich, dorywczych do systematycznej pracy, skoro jest tak poważny projekt jak Archiwa Przełomu, który już interesuje tutaj Kancelarię Prezydenta i najwyższe gremia, no i mamy tutaj akces naszego zwierzchnika, naczelnego dyrektora archiwów państwowych. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Zawsze trochę partyzantki, trochę systematyczności i do przodu. Bardzo proszę, pan
Wojciech Kulisiewicz, Biblioteka i Archiwum Sejmu. Ja bardzo krótko, na wstępie chciałem uspokoić pana naczelnego dyrektora. Część materiałów partii Przyjaciół Piwa jest. Mamy taką kolekcję dokumentów życia politycznego i tutaj co się dało, to wybieraliśmy przez lata od klubów partii politycznych. Nie tylko tu, ale również od tych, które nie były reprezentowane. Jest kilkadziesiąt tysięcy dokumentów. Druga sprawa a propos tych naszych rozważań dotychczasowych. Ja powiem Państwu szczerze, że słuchając od samego początku wystąpień, nie wiem, co właściwie powinno znaleźć się w Archiwum Przełomu, bo tylko ograniczenie tego datami 89-91 jest niewystarczające. No jakiś najprostszy, pierwszy z brzegu przykład. Czy na przykład dokumenty reformy balcerowiczowskiej, bazowej, podstawowej dla przemian w Polsce, tak czy nie? Prawda? One są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, trochę jest u nas prac legislacyjnych, digitalizujemy to, w jakiej kolejności i temu podobnych rzeczy. Stąd przyłączyłbym się tutaj do apelu profesora Stępniaka o powołanie Rady Programowej, która byłaby w stanie określić takie minimum cech wspólnych dla tych dokumentów, które miałyby wejść do Archiwum Przełomu. Inaczej spotkamy się z masą materiału archiwalnego, po którym poruszanie się może być wysoce utrudnione, o ile wręcz w ogóle niemożliwe. I druga sprawa już bardziej technicznej natury. Tutaj kolega Robert mówił o tym, że jak gdyby informatyczny czy techniczny poziom tych skanów czy tych obrazków, które mają być tworzone z dokumentów, ja przynajmniej zrozumiałem, że będzie stosunkowo niski, tam ilość tych bajtów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, na całym świecie mówi się o bazowych formatach i stawia się im nie bez przyczyny i że tak powiem nie bez powodu, bardzo wysokie wymagania. Tym podstawą, tą podstawą, jak wszyscy tutaj siedzący wiedzą, jest TIFF, zabierający bardzo dużo pamięci i wymagający ogromnych pojemności dyskowych, z tym, że i to również wszyscy wiedzą, chciałem tylko przypomnieć, te pojemności dyskowe tanieją w kosmicznym tempie wręcz i dzisiaj macierz dyskowa o pojemności iluś tam terabajtów no jest tańsza niż 5 lat temu dysk przeciętnego serwera, więc optowałbym, jeżeli będziemy nad tym dyskutować, kiedyś za zastosowaniem wysokich standardów technicznych i jednak zachowywaniem takiej bazowej, podstawowej kopii archiwalnej zgodnej ze standardami, po to, aby to po pierwsze mogło być długo przechowywane, a po drugie, aby było odpowiedniej jakości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie dyrektorze. Teraz bardzo proszę pan.
Anna Maria Mydlarska, Europejskie Centrum Solidarności. Ja kieruję Archiwum Notacji Filmowych. I w związku z tym mam parę pytań dotyczących właśnie tych standardów z jednej strony, bo tu mówimy o dokumentach dźwiękowych, ale proszę państwa, jeśli mówimy o tych datach, od 89 roku, to oczywiście trzeba tam doprecyzować, bo też wydaje mi się, że czasem musimy się cofnąć dość daleko w przeszłość, a czasem wybiec spory kawał drogi w przyszłość, ale w tych datach to właściwie wszystko jest dokumentowane w formie wizualnej. I mamy nagrane i pierwsze spotkania Komitetu Obywatelskiego, i my to mamy u siebie, i przede wszystkim mamy notacje, czyli mamy świadectwa osób zaangażowanych. Tu słyszę, że Państwo macie zrobione przez pracowników kancelarii nagrania wideo. Nie wiem, jakiej one są jakości, ale Europejskie Centrum Solidarności prowadzi od momentu swojego powstania, ale zbiera również dokumenty powstałe wcześniej, filmowe, powstałe po prostu w dobrych filmowych standardach, tak? Starając się zachowywać jakość, i my mamy no nie kilkadziesiąt, a w tej chwili zbliżamy się do cyfry 700 takich solidarnościowych świadectw, wśród których no znaczna część tych ludzi była czynna i później, tak? Czyli w tym okresie przełomu jak najbardziej również. I udostępnianie tego, te ilości dostępnych bajtów, o których Pan mówi, no w żaden sposób nie umożliwiają pokazania nawet ułamka tego, o czym mówimy. My też oczywiście nie udostępniamy całości tych wywiadów na stronach internetowych Europejskiego Centrum Solidarności. Są wyłącznie zwiastuny parominutowe, a my tam mamy relacje wielogodzinne. Podam dwa przykłady. Mamy 6 godzin relacji z Arkadiuszem Rybickim i chyba jeszcze więcej z Aleksandrem Halem. Także to są po prostu zapisy. No mamy też nieco starszą relację profesora Geremka. Także to są zapisy też bezcenne. One też są dokumentem. Pytanie, czy w Archiwum Przełomu myślimy również o pokazywaniu. No i oczywiście mamy na przykład nagranie pierwszego spotkania Komitetu Obywatelskiego. No mamy różne takie rzeczy. I tam wchodzą też oczywiście kwestie te wszystkie, o których Pan mówił. Też praw autorskich. Tych, którzy dokumenty wytwarzali w przypadku naszych relacji, no to jest prostsze, bo to jest nasze, my to możemy udostępniać, ale w przypadku no, różnych innych wytworzonych wcześniej, na przykład dokumentacji Okrągłego Stołu, ona jest w archiwum Europejskiego Centrum Solidarności, ale ona ma też konkretnych autorów, nawet z imienia i nazwiska, tak? I to są setki godzin. Także skala tego techniczna i kosztowa, gdybyśmy chcieli mieć na przykład kompletne archiwa z tego okresu, to powinniśmy chyba myśleć też o archiwach tych wizualnych, ale to jest po prostu niewyobrażalne zupełnie. To znaczy, to nie są skromne zapiski. Oczywiście mamy też archiwum dźwiękowe.
Co? Nie ma już więcej pytań ani głosów, zatem pani dyrektor i pan kierownik Hubaś mają głos do godziny 10 minut.
Próbuję odpowiadać od końca. Zacznę od pani z ECS-u. Będzie mi łatwiej od końca. Więc tak, co powiedziałem paręnaście minut temu. Nie mamy monopolu na całą wiedzę. Ja muszę powiedzieć, że to, że nie powiedziałem o filmach, to po prostu oznacza jedno. My tak naprawdę w tej chwili mamy jakąś tam koncepcję na fotografię, mamy koncepcję na audio, mamy koncepcję na dokumentację aktową. Powiem szczerze, nie mamy w tej chwili koncepcji, jeżeli chodzi o dokumentację filmową. Także będzie mi bardzo miło zaprosić panią do współpracy i tutaj możemy sobie zacząć od jutra rozmawiać na ten temat. Jeżeli chodzi o pana dyrektora Kulisiewicza, panie dyrektorze, oczywiście doskonale to wiemy, że jakość jest podstawą. Będziemy się starać, na ile nam to wyjdzie, naprawdę nie wiem. Na razie mogę powiedzieć, że w tej zmniejszonej jakości na pewno pójdą zbiory kancelarii. Nie poszła pani dyrektor? Kancelarii Senatu i być może Kancelarii Prezydenta do momentu, kiedy będziemy to traktować, kiedy zamkniemy ten, powiedzmy, etap eksperymentalny, dlatego że chcemy też sprawdzić w jaki sposób to wszystko działa. Natomiast wiemy dobrze i wszelkie jak gdyby skany, obraz tej dokumentacji w bardzo wysokiej rozdzielczości, w dobrej rozdzielczości na razie zalega i będzie zalegał nasz serwer. Zobaczymy nasz serwer, ten fizyczny, który stoi w archiwum. Zobaczymy, jak nam wyjdzie tak naprawdę z jakością, jeżeli chodzi o puszczanie tego wszystkiego w chmurę. I dobrze sobie niestety zdajemy sprawę, że to wszystko powoduje koszty. Ja się bardzo cieszę, że padły takie pytania, bo naprawdę nie potrafimy na wszystkie problemy w tej chwili odpowiedzieć. Stąd też między innymi, bo zaczynamy ten projekt, coś się ruszyło od tej strony informatycznej i też chcemy w jakiś sposób tutaj sprowokować mniej lub bardziej dyskusję, czyli liczymy na to, że na przykład pani z ECS-u już z nami nawiąże zaraz kontakt i będziemy rozmawiać na przykład o filmach. Tak?
My w ogóle nasze filmy, jak rozumiem, już...
Nie, mówimy o standardzie na przykład, jak można opracowywać i umieszczać filmy i na ile to się da.
Znaczy filmów się chyba umieścić na tak sprecyzowanych warunkach technicznych po prostu
zobaczymy.
Nie da. Jedynym sposobem jest tutaj to, co pan podpowiada, to znaczy łączenie pewnych linków, streamingi, bo koszty...
Tak, nie wykluczamy również linkowania serwerów.
Bo koszty, o których byśmy mówili, gdybyśmy chcieli to wszystko mieć w jednym miejscu, to byłyby po prostu koszty gigantyczne.
Nie, a nasze serwery by musiały zająć całą piwnicę.
A poza tym nigdy chyba nie będziemy mogli umieszczać też całkowitych, pełnych filmów ze względów też na
prawa autorskie.
W sieci możemy dawać linki do jakichś skrótów, fragmentów, zwiastunów z informacją, gdzie znajduje się całość filmu i że można to do celów naukowych na pewno, to w ogóle zapraszam wszystkich Państwa, którzy do jakichś celów naukowych czegoś potrzebują, to tam wiadomo, że można to po prostu udostępnić już bezpośrednio na jakichś konkretnych zasadach udostępniania, bo to nie jest też proste ze względów na skomplikowaną czasem sytuację materiału. Natomiast nigdy nie będzie problemu, żeby zwłaszcza kiedy już powstanie nowa siedziba ECS-u, no to założenie jest takie, że w siedzibie można obejrzeć absolutnie wszystko. No, chcielibyśmy, żeby to była kompletna dokumentacja Solidarności, czyli obejmująca również lata przełomu.
Dzisiaj na takie szczegóły techniczne raczej nie dojdziemy do jakichś tam... Trzeba się spotkać po
seminarium
i ewentualnie te sprawy techniczne uzgadniać. A pana Kubasia proszę o taką zwartą dyscyplinę wypowiedzi, żebyśmy się do godziny 16 zgodnie z harmonogramem zmieścili w czasie. Dobrze?
Czy gdzie siedzi pani Ania Barszcz? Przepraszam. A, tutaj. Na samym końcu. Pani Aniu, pani pytała o harmonogram, więc do końca tego roku mamy zamiar tutaj z kolegą Januszem pobawić się naszymi zbiorami, zobaczyć jak to wygląda i to jest koniec tego roku. Natomiast koniec pierwszego kwartału 2012 chcemy potraktować jako to, że nie tylko obraz, ale i baza danych naszej dokumentacji, to znaczy to, co zostało już zdigitalizowane Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Senatu, tak jak być powinno, znajdzie się na tym naszym serwerze. Oczywiście tutaj biorę również poprawkę na to, co powiedział pan dyrektor Kulisiewicz o jakości i myślę, że od tego momentu możemy próbować dostawać od państwa, chociaż tutaj chciałem powiedzieć, że w tej lepszej jakości Spróbujemy przeprowadzić parę prób. Możemy zacząć od fotografii, możemy zacząć od dokumentacji audio, możemy zacząć od czegokolwiek i po prostu sukcesywnie będziemy próbować na tym naszym serwerze, który prawdopodobnie niebawem będziemy musieli rozbudować, zamieszczać. Także ja myślę, że pierwsze efekty nie tylko pracy archiwistów Senatu i archiwistów prezydenta będziecie mogli Państwo obejrzeć już w pierwszej połowie jeszcze roku 2012. Ja tutaj o jeszcze jednej rzeczy powiedziałem, o pomocy. Znaczy nie wiem, czy powiedziałem, bo pan marszałek mnie dyscyplinował. W każdym razie my chcemy Państwu pomóc o tyle, że proszę też pamiętać, że to, że Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta prowadzi ten projekt, to jest też w jakiś sposób działalność uboczna. Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta jest przede wszystkim archiwum zakładowym, które musi wykonywać czynności nałożone przez Urząd Prezydenta i przez Kancelarię Senatu. Ale będziemy się starać i nie wykluczamy tego, że tak jak, to znaczy pomoc przy skanowaniu czy digitalizacji. Ja mogę w tej chwili mówić o digitalizacji dźwięku, że jest możliwość, że w momencie, kiedy natraficie Państwo na jakiegoś działacza, jakąś osobistość, znaczy nie mówię w tej chwili o waszych zbiorach, ale jakiegoś działacza terenowego, że możemy spróbować zrobić to tak jak z częścią naszych senatorów, próbować oczywiście o ile się da wypożyczyć tą dokumentację bądź spróbować. No nie mogę tego na 100% obiecać, ale możemy zacząć o tym myśleć. Pojechać, wypożyczyć tą dokumentację, przywieźć do nas i próbować ją digitalizować i skanować. Ja wiem, że tempo nie będzie duże, ale od czegoś naprawdę trzeba zacząć. Jeżeli... Aha. Panie doktorze Dobrzański, jest pan.
Jestem, ale ja myślę, że już padła chyba odpowiedź, chociaż oczywiście, jeśli jest jakiś jeszcze przypis, to chętnie posłucham.
Czas. 2 minuty jeszcze pan ma, panie koniec.
Proszę się nie martwić, wszystko pan zobaczy, swoje zbiory również, a w związku z tym, że naprawdę tutaj jestem poganiany, zapraszam po prostu starym zwyczajem do nas, a my się postaramy na te wszystkie tutaj pytania, które padły, chociaż w tej chwili na część tych pytań trudno nam jest naprawdę udzielić odpowiedź, ale postaramy się, żeby w materiałach jakichś pokonferencyjnych przynajmniej zacząć próbować odpowiadać na Państwa pytania. A to pierwsze spotkanie naprawdę potraktujmy, choćby z tego względu, jeszcze raz mówię, że na część nie jestem w stanie udzielić Państwu w tej chwili odpowiedzi, bo to jest temat do dyskusji, ale to wszystko postaramy się, żeby znalazło się w materiałach poseminaryjnych.
Sądzę, że również na stronie senackiej powinna być stała zakładka Archiwum Przełomu.
Jest,
tak. I tam myślę w ciągu tygodnia czy dwóch może pan już bardziej precyzyjnie wraz z panią dyrektor odnieść się do tych wszystkich wątpliwości i będziecie państwo mieli w ten sposób bezpośredni kontakt z całym tym przedsięwzięciem. A teraz proszę pana ministra Klimczaka o to słowo podsumowujące. Kancelaria Prezydenta, bardzo proszę.
Panie Marszałku, Pani Minister, Szanowni Państwo. Dzieci, najstarsze z dzieci urodzonych w czasach przełomu mają w tej chwili 22 lata. Jeśli Państwo macie kontakt z młodzieżą, to wiecie dobrze, że ich odległość mentalna, wyobrażeniowa do średniowiecza, jak i do tego czasu jest dokładnie taka sama. Myślę, że to udowadnia nam, że ta działalność, jak to powiedział pan dyrektor, działalność uboczna Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta jest bardzo potrzebna. To zadanie, ten projekt nie powiedzie się bez partnerstwa z państwem. Nie będę tutaj podkreślał, akcentował żadnej z wypowiedzi, która padła w tym gronie, dlatego że uważam, że wszystkie były bardzo ciekawe i interesujące. Myślę, że tak długo, jak długo będziemy sobie zadawać pytania, jak długo będą powstawać pytania i problemy, które powinniśmy rozwiązywać, ten program będzie atrakcyjny i będzie potrzebny. Oby jak najdłużej rozwój cywilizacyjny kazał nam rozwiązywać problemy i byśmy mogli coś dla tej młodej generacji, która właśnie dorasta w niepodległej Polsce, coś zrobić. Ja byłem bardzo szczęśliwy, będąc tutaj na pierwszej części. Co prawda bohaterowie pierwszej części częściowo jeszcze są i teraz z nami w czasie drugiej części. Ale kiedy mogliśmy być wśród ludzi, którzy byli bezpośrednimi bohaterami tamtego czasu, kreowali historię, która sprawia, że dzisiaj się nią interesujemy. To jest niezwykłe wyróżnienie dla nas i myślę, że powinniśmy ten moment zapamiętać. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Większość z Państwa postulatów będzie, zapewniam, wzięta pod uwagę, zwłaszcza ten dotyczący powołania Rady, która powinna ustalić kryteria, ale chciałbym, żeby członków tej Rady, żeby to wąskie gremium, które będzie zajmowało się działaniem roboczym, żeby powoływać spośród partnerów programu. Więc zachęcam do zgłaszania się, żebyśmy wiedzieli, kto jest naszym partnerem, kto będzie wyrażał gotowość i chęć współpracy i współdziałania. Dziękuję Państwu za tak liczną obecność na koniec naszego spotkania, bo to jest świadectwo, że temat, w którym poruszaliśmy się, jest istotny. Dziękuję Pani Minister, dziękuję Panie Marszałku za prowadzenie tego spotkania. Zamykam dzisiejsze seminarium. Mówiąc to stanowcze stwierdzenie, zamykam, a mając świadomość, że dzisiejsze spotkanie tak naprawdę otwiera dopiero ten projekt. Jesteśmy na początku drogi i sprawmy, żeby ten projekt rzeczywiście był atrakcyjny, to znaczy, żeby udostępnianie wiedzy o naszej historii nie podlegało, jak mówił to pan profesor Friszke, przeinaczeniom i manipulacjom, tylko żebyśmy mogli pokazywać prawdę o naszej historii, o historii dziejów współczesnych. Dziękuję Państwu wszystkim. Kłaniam się.